Co trzeba zrobić, żeby dostać od Ciebie 200 tysięcy złotych? Jest jakiś haczyk w tym wszystkim? Czy to jest 200 tysięcy w formie udziałów, czy żywej gotówki, którą można przeznaczyć na dowolny cel?
Czy norweskich koron, nie? Czy czeskich koron też, jakby dostawałem dużo takich pytań. To gotówka w złotówkach.
Cena paliwa nie wpływa drastycznie na ogólne koszty całego przedsiębiorstwa. Codziennym driverem niezmiennie od roku jest RS6. Od ostatniej rozmowy doszło do garażu R8 i stara 80 Cabrio.
Ewidentnie ktoś po prostu zwyczajnie mnie oszukał i wykorzystał tę ufność. Estymujemy, że koszty, które poniosła ta organizacja przez 5 lat, kiedy to trwało, są gdzieś na poziomie około 100 milionów złotych.
Chcesz zabezpieczyć swoją firmę, utrzymać rentowność, być może, gdy pojawi się kryzys, zatrudnić kogoś dodatkowego?
Ludzie mi zawsze pytają, Szymon, tak jesteś mądry i cwany, skup się na niszy. Jak znaleźć niszę? To jest akurat bardzo proste, jak znaleźć niszę.
Duży w maluchu i widzowie zaprasza Filip Nowobilski.
Rozwój sprzedaży i marketingu w firmach swoich klientów to podstawowe zadania, które stawia przed sobą Szymon Negacz, będący właścicielem takich marek jak Sellwise oraz Adwise. Jego życiową historię zaprezentowałem na kanale prawie rok temu. Dziś skupimy się na tym, aby dokładniej opowiedzieć, czym zajmuje się mój gość. Od czasu ubiegłorocznego spotkania podnosi sobie poprzeczkę w świecie internetu. Nie wystarczy mu prowadzenie bardzo zasięgowego podcastu. Ostatnimi czasy rozpoczął ekspansję na YouTubie. I właśnie z tym biznesowym krokiem związana jest specjalna akcja, w ramach której być może właśnie do Ciebie, drogi widzu, Szymon zrobi przelew na 200 tysięcy polskich złotych. Więcej szczegółów poznacie, oglądając odcinek do końca, natomiast najpierw, mając na uwadze, że mój kanał śledzi wielu fanów motoryzacji, zaktualizujemy wątki motoryzacyjne w życiu Szymona. Czy w czasach rekordowych cen paliw posiadanie 3 aut jest na pewno rozsądne?
Szczerze mówiąc, nie jest to problem, bo większość tych samochodów głównie stoi, a nie jeździ, więc cena paliwa nie wpływa drastycznie na ogólne koszty całego przedsiębiorstwa. Codziennym driverem niezmiennie od roku jest RS6. Od ostatniej rozmowy doszło do garażu R8 i stara 80 Cabrio. Co prawda ten model nie nazywa się 80, nazywa się Audi Cabriolet, ale oba te auta zostały zakupione typowo inwestycyjnie. R8 jest samochodem tylnionapędowym z V10 wolnossącą i co najważniejsze, w przyszłym roku R8 wychodzi z produkcji, więc ten zakup też jest w pełni inwestycyjny. Ono ma bardzo niski przebieg, ma zaledwie 14 tysięcy przebiegu, jest zaledwie 1,5-roczny i teraz w sytuacji, w której w przyszłym roku R8 wyjdzie z produkcji, to już nigdy więcej nie będzie R8, nigdy nie będzie wolnossących V10 w Audi, no i najprawdopodobniej nigdy nie będzie tylnionapędowych spalinowych samochodów w Audi, więc jest to, można powiedzieć, unikat, na którego wzrost wartości bardzo liczę. W kontekście Audi Cabrioletu z kolei, jego bracia, czyli model BMW w kabriolecie, trójka, oraz Mercedes A124 bodajże, oba bardzo wzrosły na wartości. To wynika z tego, że nie mają aż tak dobrego ocynku i ochrony przed rdzą jak ten konkretny model. I one już wzrosły na wartości, a Audi Cabriolet kupiony rok temu do dzisiaj wzrosło około 100% na wartości. Jakby te ceny zadbanych egzemplarzy od zeszłego roku bardzo mocno poszły do góry. A ten konkretny egzemplarz też jest bardzo nietypowy, ponieważ ma największy silnik, czyli 2.8 V6, ma manualną skrzynię, co jest rzadkością, i ma bardzo, bardzo rzadkie szare wnętrze. W tym granatowym kolorze z szarym wnętrzem na całym świecie wyszło mniej niż 1000 sztuk. W zeszłorocznym wywiadzie mówiłem o tym, że takie samochody mogą obecnie zyskiwać na wartości. Minął rok, więc można powiedzieć, sprawdzam. Mniej więcej przez ten rok auto wzrosło około 9-10% na wartości. Taka jest obecna cena transakcyjna RS6.
Czy zeszłoroczny odcinek, który pojawił się na moim kanale z Twoim udziałem, pomógł Ci w jakiś znaczący sposób w rozwoju biznesu?
Wiesz co, myślę, że można powiedzieć, że tak, ponieważ i tego się kompletnie nie spodziewałem, to też trzeba uczciwie powiedzieć, bo myśmy za bardzo w tym materiale nic nie sprzedawali i trochę nie wiedziałem, jaka funkcja tego materiału ma być dla mojego biznesu. Natomiast to, co się wydarzyło po tamtym materiale, to wydarzyło się to, że rzeczywiście kilka tysięcy osób, to nie było 100 tysięcy ani 50 tysięcy, ale kilka tysięcy osób przeszło słuchać naszych treści, dokładnie rzecz biorąc, podcastu Nowoczesna Sprzedaż i Marketing, I duża część z nich nam uwierzyła, została naszymi klientami. Co ciekawe, mogę powiedzieć, że to były branże na przykład głównie startupy, czyli na przykład młodzi founderzy firm technologicznych zostali naszymi klientami. Były to też na przykład firmy tuningowe, był producent zawieszenia tuningowanego, warsztat tuningowy, czyli też mimo wszystko było to związane z motoryzacją i tą moją miłością do motoryzacji. Także tak, miało to bardzo, bardzo pozytywny wpływ, czego na początku Filip wie, nie do końca się spodziewałem, byłem bardzo negatywnie nastawiony do miniaturki, gdzie ja kucam koło Audi i tam opowiadamy jakieś śmieszne historie.
Słuchaj, dla Ciebie śmieszne, ja wiedziałem, że widzów to zainteresuje, ale też pochwaliłeś mi się estymowanym wynikiem sprzedażowym pod kątem tamtego materiału.
Mogę powiedzieć, że przychodu na dzień dzisiejszy estymujemy około 3 miliony z tego kanału. Przychodu, o którym wiemy oczywiście, że pochodzi z tamtej konkretnej rozmowy.
Szymon, zatem starym zwyczajem wsiądźmy sobie do któregoś mobilnego studia. Możesz sobie wybrać dowolne auto z palety swoich pojazdów i ruszamy nim w podróż.
Pojedźmy tradycyjnie Audi RS6, tam będzie najciszej, najbardziej komfortowo i będzie najwięcej miejsca, żebyśmy komfortowo sobie porozmawiali.
Szymon, dzisiejszy materiał w zasadzie zaczęliśmy od takiego mocnego hasła 200 tysięcy złotych dla widzów. To są pieniądze, które być może trafią, ale w zasadzie na pewno trafią do kogoś z Was. I teraz chciałbym zapytać, czy to jest jakiś haczyk w tym wszystkim? Czy to jest 200 tysięcy w formie udziałów, czy żywej gotówki, którą można przeznaczyć na dowolny cel?
Czy norweskich koron, nie? Czy czeskich koron też, jakby dostawałem dużo takich pytań. To gotówka w złotówkach, którą może wygrać dowolna firma B2B, to ważne, którą mała firma może wydać na inwestycje wprost w rozwój sprzedaży, w marketing lub czegokolwiek innego będzie chciała. Większa firma, dla której ta kwota już nie robi większego wrażenia, może wydać to na przykład na premię dla pracowników, którzy zrealizują pewne wyzwania, o którym więcej może powiemy na koniec.
Później wyjaśnimy, o co w tym wszystkim chodzi. Szymon, największe błędy, jakie popełniłeś w swojej dotychczasowej działalności, na co zwróciłbyś dzisiaj uwagę po latach?
Wiesz co, to też nie jest aż tak wiele lat, ponieważ cały biznes teraz we wrześniu, czyli za 3 miesiące, będzie obchodził 4. urodziny. Natomiast jakby największym moim błędem, który myślę, że część oglądających przedsiębiorców może się z nim utożsamić, jest to, że ja bardzo długo nie chciałem bądź nie potrafiłem odejść od operacyjnej pracy z klientami, nad zleceniami, takiej pracy wykonywanej własnymi rękami, gdzie to ja bezpośrednio coś robiłem. Coś, co tak naprawdę nie rozwijało firmy. Byłem pracownikiem we własnej firmie bardziej niż właścicielem. I to tak naprawdę trwało gdzieś do połowy zeszłego roku, czyli dość długo. To, że w międzyczasie udało się ten biznes rozwinąć, to jakby super, trzeba się z tego cieszyć, ale był to ogromny błąd, który na dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy mogę śmiało powiedzieć, że no mocno nas spowolnił, mimo że i tak nie było to wolne tempo.
O ile urosłeś od zeszłego roku?
Myślę, że jakby ciężko powiedzieć mi teraz dokładnie, ale przychodowo około 2 razy urośliśmy od naszej ostatniej rozmowy.
A 3200% od 2019 roku, prawda?
Tak, 32-krotny wzrost w firmie usługowej w 3 lata to jest przygoda, którą będę wspominał do końca swoich dni.
A zdarzyło się, że któryś z pracowników kiedyś wykorzystał Twoją ufność, tak, i takie zachodnie podejście?
Zdarzyło się. Bardzo źle to zniosłem. Tym bardziej, że to jest pierwsza sytuacja, to jest sytuacja, która wystąpiła dosłownie 2 tygodnie temu. To jest sytuacja, nie chcę może mówić o szczegółach, ale ewidentnie ktoś po prostu zwyczajnie mnie oszukał i wykorzystał tę ufność. Ale z drugiej strony, jeżeli ja miałbym na podstawie tego jednego oszustwa oceniać pozostałych 50 osób w firmie, to byłbym po prostu nieuczciwy, nie? To się zdarza. Zdarzają się nieuczciwi ludzie. Naszą pracą w firmie jest znalezienie tych nieuczciwych ludzi. I teraz uważam, że koszt tej nieuczciwości, potencjalny koszt tej nieuczciwości, który może wystąpić, jest mniejszy niż koszt nieufania swoim ludziom.
Podejrzewam, że nie tylko w Twojej firmie to się zdarzyć może, ale także w firmach Twoich klientów. Jaka była największa patologia, którą odkryłeś w dotychczasowym działaniu danej firmy, nim jeszcze ona rozpoczęła z Tobą współpracę?
Masz na myśli patologię potencjalnie, którą znaleźliśmy u jakiegoś naszego klienta?
Generującą,
tak?
Jakieś koszty.
Okej, okay, nie, to jakby najbardziej kosztowną patologię. To najbardziej kosztowna patologia jest w firmie, która zatrudniała, dalej zatrudnia, ponad 1000 osób. Firma istnieje około 30 lat i zatrudnia mniej więcej 150 handlowców. I nie rośnie. Czyli sytuacja dość trudna. Pierwotnie zwalana na pandemię, na trudności rynkowe i inne rzeczy z tym związane. Patologia, którą tam znaleźliśmy, polegała na tym, że jedynym sposobem składania zamówień była wizyta handlowca. Handlowiec musiał przyjechać osobiście do firmy, przyjąć zamówienie, wprowadzić je w system, dopiero wtedy klient je dostawał. I doszło do kuriozalnej sytuacji, w której 150 handlowców jedyne co robiło cały tydzień, to jeździło do klientów po to, żeby przyjmować zamówienia. Do tych samych klientów, cały czas. Problem był taki, że firma nie pozyskiwała nowych. I teraz patologia polegała na tym, że handlowcy mówili, że ciągle jeżdżą do nowych, tylko oni nie chcą kupować, a po audycie okazało się, że oni wcale nigdzie nie jeżdżą. Jeżdżą tylko i wyłącznie do obecnych klientów. I udało nam się tą sytuację już rozwiązać, to znaczy w firmie dość szybko powstał nowy interfejs do składania zamówień, interfejs informatyczny, platforma B2B, do której można się zalogować, złożyć takie zamówienie, sprawdzić cenę, a mniej więcej połowa pracy, czasu pracy handlowców została przekazana na pracę nad nowymi klientami. Jest to odpowiednio zarządzone, działa, natomiast estymujemy, że koszty, które poniosła ta organizacja przez 5 lat, kiedy to trwało, są gdzieś na poziomie około 100 milionów złotych.
Czyli Twój klient stracił 100 milionów złotych przez to, że w nieumiejętny sposób wdrożył pewne procesy i dał się w jakiś sposób też wykorzystać pracownikom.
100 milionów złotych w wypłatach, ale głównie w utraconych korzyściach, czyli licząc brak wzrostu tego przedsiębiorstwa przez 5 lat i też nie licząc samego przychodu, tylko licząc tą rentowność, mniej więcej 100 milionów złotych to są straty, które oni osiągnęli. Ale też, i to jest ważne, co bym chciał Ci zaznaczyć, nie da się rozwijać przedsiębiorstwa nie psując procesów. Musisz zepsuć jakieś procesy. Wygrywają ci, którzy znajdą to, że je zepsuli. Bo wielu nawet nie wie, że popsuło jakiś proces, ich firma bankrutuje, upada, nie wiem, zwija się z wiele różnych problemów. I nawet nie wiedzą, że to przez to, że zepsuli jakiś proces, bo nie potrafią tego namierzyć. Tak jak tutaj, było to zwyczajnie trudne, bo jakby doszło do takiej śmiesznej sytuacji, że zarząd tej firmy chwalił mi się, że mamy taki 3-osobowy dział, który planuje tym handlowcom trasy, żeby oni jeździli też do nowych klientów. Fajnie? Fajnie. Ja wsiadłem do takiego samochodu z handlowcem i patrzę na tą trasę, a on jedzie zupełnie inną trasą. Ja mówię, ty, ale jakby patrz, tutaj jest ta trasa, nie powinieneś jechać tą trasą. On mówi, a, bo ty masz tą trasę z tego, ten, a wiesz co, nikt tak nie jeździ, te trasy są do kitu. I dochodzi do takich sytuacji i nie można być na to złym. Po prostu nam jako firmie doradczej z zewnątrz jest znacznie łatwiej zauważyć, znaleźć takie rzeczy, namierzyć je i pomóc ewentualnie w naprawie. Mhm.
Bo tutaj trzeba też widzom wyjaśnić dokładnie, na czym polega Twoja profesja, bo zakładam, że część z osób się zastanawia. Opowiadasz o handlowcach, o budowaniu struktur, o tym, że można jakiś proces poprawić, bo Ty zajmujesz się zawodowo usprawnianiem firm.
Tylko i wyłącznie w obszarze sprzedaży i marketingu i tylko i wyłącznie w obszarze B2B, czyli tam, gdzie jest sprzedaż i marketing, tam, gdzie jest biznes między dwiema firmami, tam my potrafimy wejść, znaleźć dużo problemów w procesach, możemy pomóc zatrudnić pracowników, możemy pomóc zrobić stronę internetową, marketing, akcje marketingowe, landing page, ustawić te procesy, wyszkolić ludzi, czyli staramy się być takim, można powiedzieć, taką IKEA, w której wszystko kupisz, co potrzebujesz, jeżeli potrzebujesz rozwijać sprzedaż i marketing B2B.
W wielu branżach ten aspekt jest traktowany mocno po macoszemu, a być może tak. Jest w tym duży błąd w założeniu.
Jest w tym duży błąd, głównie wynikając z tego, że zwrot z inwestycji w handlowca jest bardzo łatwo policzyć. Wypłaciłem mu miesięcznie tyle, on mi sprzedał miesięcznie tyle. Odejmujesz jedno od drugiego i masz wynik kalkulacji. Inwestycja w marketing natomiast jest strasznie trudną inwestycją dla kogoś, kto nigdy jej nie robił. Dlatego, że musisz zainwestować na wiarę. ROI z tej inwestycji jest bardzo trudno policzalne, bardzo trudno jednoznacznie powiedzieć, czy to w ogóle się uda, ale mogę Ci powiedzieć, że na przykład w naszym biznesie, nie mogę Ci mówić o cyfrach z biznesów naszych klientów, niestety, albo stety, no, mamy podpisane umowy o poufności, nie możemy mówić o takich rzeczach, ale mogę Ci mówić o moim biznesie. Lidy z marketingu zamykają się w naszym przypadku około 3 razy częściej niż lidy ze sprzedaży.
Masz na myśli zapytania, bo tutaj też zapytania, trzeba powiedzieć.
Tak, zapytania z marketingu, czyli że ktoś sam nas znalazł, sam chce się z nami skontaktować, są trzykrotnie częściej zamykane niż zapytania, które my wygenerowaliśmy sami, na przykład cold callami bądź cold mailami. trzykrotnie częściej się zamykają sprzedażą. To jest pierwsza dana, która jest niesamowita, jakby się nad tym zastanowić. Później zauważyliśmy też, że nasi klienci, którzy pochodzą z marketingu, znacznie dłużej z nami są i znacznie częściej też osiągają sukces. A to wynika z tego, że na przykład się samodzielnie edukują, szukają informacji. Jest to po prostu zwyczajnie dobre dla naszej firmy. I też ma to wpływ na trzeci czynnik. To znaczy pokolenie, które obecnie zalewa rynek i jest zatrudnione w coraz większej liczbie firm, wcale nie lubi rozmawiać z handlowcami, coraz częściej unika kontaktu z handlowcami, coraz częściej samodzielnie chce podjąć decyzję na temat zakupu, samodzielnie się wyedukować i teraz firmy, które nie mają tego marketingu, coraz wolniej mogą się na rynku rozwijać. To jeszcze zależy od poszczególnych branż, ale uważam, że inwestycja dla bardzo wielu firm w marketing, odpowiedzialna, mądra inwestycja w marketing, jest jedną z najbardziej kluczowych inwestycji, które warto zrobić przed potencjalnie zbliżającym się kryzysem. Ja nie mam pojęcia, czy on rzeczywiście nastąpi, nie jestem też jasnowidzem. Wydaje mi się na mój logiczny umysł, że do kryzysu dojdzie.
No ale przed nagraniem jeszcze zdradziłeś mi, że teraz jest moment akumulacji środków w Twoim życiu, bo chcesz zabezpieczyć swoją firmę, utrzymać rentowność, być może, gdy pojawi się kryzys, zatrudnić kogoś dodatkowego?
Akumuluję środki, zbieram środki, staram się nie inwestować teraz w asety, w które potencjalnie chciałem zainwestować, a wynika to z tego, że w kryzysie wygrywa ten, kto ma gotówkę. Po prostu. Czyli ja nie chcę zwalniać żadnego ze swoich pracowników w kryzysie, nie mogę sobie na to pozwolić, nie chcę sobie na to pozwolić. To miałoby zły wpływ na firmę, na jej rozwój, na zespół, na atmosferę w zespole, na morale, na wszystko. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, w kryzysie może się okazać, że na rynku będzie dostępnych bardzo dużo świetnych specjalistów, których wtedy będzie zwyczajnie łatwiej zatrudnić. Więc akumuluję środki, tak powiedziałem przed wywiadem, żeby potencjalnie przed kryzysem się zwyczajnie zabezpieczyć.
A w jaki sposób myśleć o interesie swojej firmy, zatrudniając ludzi? Wedle jakiego schematu zatrudniasz nowych pracowników? Zwracasz uwagę bardziej na ich kwalifikacje czy predyspozycje takie interpersonalne, cechy charakteru?
To jest fajne pytanie, bo my niedawno w firmie sobie odpowiedzieliśmy bardzo otwarto na to pytanie i stworzyliśmy macierz. Mamy dokładnie rzecz biorąc dwie macierze. Jedna z nich ma na osi X chce, a na drugiej osi potrafi. Jeżeli ktoś chce i potrafi, idealny członek zespołu. Jeżeli ktoś chce, ale nie potrafi, poradzimy sobie. Nauczymy go, bo chce. Bardzo rzadko się zdarza, że nie udaje się zrobić z kimś, kto chce naprawdę dobrej współpracy. Ale nie chce, nie potrafi, de facto natychmiast powinniśmy zakończyć współpracę. Nie chce, potrafi, chyba też. W bardzo wielu przypadkach okazuje się, że tak. Jest druga macierz. Na jednej osi ma, czy ktoś negatywnie wpływa na zespół, a na drugiej osi ma, czy ma dobry performance. I teraz jest bardzo ciekawa rozkmina w tej matrycy, bo teraz jeżeli ktoś ma bardzo dobry performance, świetnie pracuje i w ogóle robi dobrą pracę, ale jest toksyczny, źle wpływa na zespół, to powinien w nim zostać, czy nie? Jak sądzisz?
Raczej nie.
A widzisz, Netflix sobie to policzył w książce No Rules Rules po angielsku, że jeden taki członek zespołu potrafi obniżyć efektywność całego teamu między 30 a 40%. Toksyczny został określony w tej książce na dwóch przykładach głównie. Pierwszym toksycznym zachowaniem był leser. Ktoś, kto po prostu nie robi swojej pracy, unika jej, udaje, że pracuje i tak dalej. A drugim najbardziej destrukcyjnym zachowaniem...
Strzelam, pesymista.
Depresyjny pesymista. Tak. Dokładnie tak. I teraz z tych dwóch macierzy staramy się podejmować decyzje, czy chcemy dalej współpracować z kimś, czy nie, a na poziomie rozpoczęcia współpracy bardzo zwracamy uwagę na umiejętności, najbardziej, to jest dla nas najbardziej istotne. Kompetencje są kluczowe, jesteśmy biznesem doradczym, musimy zatrudniać ludzi, którzy potrafią. Nie mamy wyjścia, ale już się nauczyliśmy, że jeżeli ktoś potrafi i jednocześnie nie pasuje do naszej kultury organizacyjnej, to nie rozpoczynamy tej współpracy.
Jak to jest możliwe, że tak zabiegany człowiek jak ty, który tworzy kilka biznesów, świetnie prosperuje, znajduje jeszcze czas na działania w internecie, czy to na Spotify, czy na YouTubie? To jest jakieś podwójne dno w tym wszystkim? Kolejny interes? Odkryłeś, że YouTube może być dla ciebie bardzo rentownym przedsięwzięciem, czy robisz to stricte dla idei? Bo przecież założyłeś swój kanał.
To znaczy tak, wydaje mi się, że zbyt często w Polsce ukrywa się intencje tego, że tak, biznes jest po to, żeby zarabiać. I uważam, że nic w tym złego. Jeżeli biznes zarabia, to wszyscy ci interesariusze dookoła biznesu mogą czerpać z tego korzyści. I teraz zwróć uwagę, interesariuszem twojego biznesu jest też twoje otoczenie. I teraz, jeżeli biznes ma się dobrze, to na przykład nasz biznes ma się dobrze, to ja mogę sobie pozwolić na to, żeby tworzyć setki godzin bezpłatnych materiałów dla tego otoczenia właśnie. I teraz ludzie często mówią tak, pewnie nagrywasz te darmowe rzeczy, żeby na tym zarobić. Wiesz co, no tak. W sensie na koniec dnia to jest ważne, nie? Biznes musi zarabiać, żeby wszyscy jakby mieli dobrze. Pracownicy wtedy mają dobrze, bo zarabiają na przykład więcej niż średnia krajowa. Na ich stanowiskach oczywiście, bo o tym mówię. Klienci mają się dobrze, bo rozwijamy nasz biznes, inwestujemy w nowe linie biznesowe, więc robimy coraz lepszą usługę, nie? Wszyscy się cieszą, jeżeli ten biznes zarabia. I teraz, wprost mówiąc, kanał YouTube jest moją dywersyfikacją od ryzyka związanego z podcastem NSM. Jeżeli mi się ten podcast znudzi, nie daj Boże, albo ludziom się znudzi, albo z jakiegokolwiek innego powodu, Spotify mnie usunie na przykład, Apple mnie usunie, ktokolwiek inny, to jako odpowiedzialny przedsiębiorca zaczynam się dywersyfikować i inwestuję w kanał, w który ja wierzę, że będzie się bardzo rozwijał. Uważam, że biznesowa strona YouTube'a będzie się bardzo mocno rozwijać w najbliższych latach, bo wchodzi na rynek coraz więcej ludzi, którzy YouTube'a świetnie znają, czują się na nim genialnie, uwielbiają chłonąć w ten sposób wiedzę. Uważam, że bardzo dużo osób, które oglądają teraz ten materiał, to są też właśnie tacy ludzie. Zwyczajnie, jak normalny przedsiębiorca, dywersyfikuje ryzyko.
Ludzie dojrzali, prawda? Ja zaczynałem w roku 2014, to powiedzmy, że ktoś, kto wtedy miał 15 lat, już w tej chwili może swój biznes prowadzić, a na tych treściach się wychowywał, więc ja też to widzę, że ta konwersja z roku na rok się zwiększa. To jest coraz bardziej trafiona usługa, powiedzmy też reklamowa dla części moich klientów, którzy w jakiś sposób w kosztach produkcji partycypują, które wy macie okazję bezpłatnie z kolei oglądać. Ty wspominałeś jeszcze parę miesięcy temu, że po nagraniu przyszło do ciebie w okolicach kilku tysięcy jakościowych widzów, którzy sprawili, że twój podcast biznesowy na polskiej liście podcastów biznesowych Spotify no wyfrunął nieprawdopodobnie też.
Znaczy, rzeczywiście do dzisiaj jesteśmy największym polskim podcastem biznesowym na temat sprzedaży i marketingu w tej niszy, w której operujemy. Nie ma większego podcastu. To też wynika poniekąd z tego, że on już ma 4 lata. To jest jak na rynek podcastowy dość długo. Wynika z tego, że też dbamy o te treści. Wynika z tego, że nie jesteśmy takim podcastem, który w każdym odcinku coś ci sprzedaje w co drugą minutę, tylko rzeczywiście przykładamy się, żeby to był fajny, merytoryczny materiał. Ale tak, na pewno tamto twoje zaproszenie do tego, żebym się pojawił na kanale jest dla mnie bardzo cenne i jest dla mnie też dużą lekcją, bo jakby mi się wydaje, że się znam na sprzedaży i marketingu, ale nie przewidziałem takiego rezultatu. Rozmawialiśmy dużo poza kamerami. Jest to dla mnie duże zaskoczenie. Tym bardziej, że spodziewałem się, że jakby twój kanał na przykład oglądają znacznie młodsi widzowie i że to raczej właśnie tamta historia, którą powiedzieliśmy w tamtym odcinku, że od tej pracy, że to będzie dla nich wartość. Nie spodziewałem się, że tam będzie wielu naszych klientów w tej grupie, a było. Się okazuje się, że właściciele dużych firm produkcyjnych, informatycznych, technologicznych oglądają twój kanał.
Tak, tylko tutaj też apeluję, bo nie chciałbym odebrać setki wiadomości po tym odcinku, bo tak jest mnóstwo na co dzień dotyczących realizacji, żeby każdego maila z jakimś zapytaniem biznesowym przemyśleć ze dwa razy i zastanowić, czy aby na pewno jest sens przygotować, dajmy na to, jakiś materiał dotyczący działalności jakiegoś przedsiębiorcy. To też nie jest tak, że wszystkie materiały na moim kanale są sprzedane bohaterom odcinków.
Trzeba czekać na zaproszenie Filipa po prostu.
Też tak jest. Jakbym ja, wiesz, realizował odcinki ze wszystkimi, którzy się do mnie zgłaszają, to prawdopodobnie emitowałbym je codziennie. Trzeba przejść przez jakieś sito i mieć coś sensownego do powiedzenia. Zwróćcie uwagę, że ten dzisiejszy odcinek różni się narracją od tego poprzedniego. Dzisiaj się skupiamy bardziej na przedstawieniu też profilu działalności mojego gościa, a wtedy z kolei prezentowaliśmy życiową historię, która też chyba zresztą nie została w całości przedstawione. Ty jesteś kolejnym przykładem człowieka, którego goszczę w swoim programie, który no, na wiele rzeczy w swoim życiu musiał zapracować sam, stawiać te pierwsze kroki, nie dostałeś wszystkiego na tacy i gdybyś miał dzisiaj w jakiś sposób też wychować sobie kolejną rzeszę przedsiębiorczych widzów, adresując te swoje słowa do 15-20-latków, którzy myślą o przedsiębiorczej karierze, to na co byś zwrócił uwagę, w jaki sposób te osoby powinny się kształtować?
Zwróciłbym uwagę na dwie rzeczy. Pierwsze, na co bym zwrócił, to takie bardzo niemodne, smutne określenie jak dyscyplina. To znaczy dyscyplina polega na tym, że mam jakiś cel i codziennie robię jakieś działania, żeby do niego dotrzeć. I teraz na przykład jak my zatrudniamy bardzo młodych ludzi, to ja widzę, że oni bardzo skaczą między różnymi zagadnieniami. To jest pewnie związane z tym, jak wyglądają dzisiejsze czasy, ale to jest pierwsza rzecz, czyli dyscyplina, a po drugie skupienie na jakiejś niszy. I teraz jak najłatwiej znaleźć niszę? Bo ludzie mi zawsze pytają, Szymon, tak jesteś mądry i cwany, skup się na niszy. Jak znaleźć niszę? To jest akurat bardzo proste, jak znaleźć niszę. Bo teraz na przykład nasza nisza to jest połączenie czterech kółek. Sprzedaż, marketing, technologie w B2B. Im więcej takich rzeczy połączysz ze sobą naraz, tym łatwiej znaleźć ci niszę. Nie? Czyli na przykład jeżeli robisz marketing dla firm, to żadna to nisza. Jeżeli robisz marketing dla firm zajmujących się rybołówstwem, no to to już jest duża nisza, bo łączysz kropkę. Marketing dla firm, rybołówstwo, naraz. I teraz bardzo wielu w tych czasach potrzebujemy specjalistów w takich wąskich niszach. Czyli na przykład kogoś, kto się specjalizuje w reklamach w Google dla konkretnych firm na przykład i jednocześnie rozumie cały obrazek. I teraz to są dwie rzeczy, czyli znajdź swoją niszę, to jest pierwsza wskazówka, a druga dyscyplina. Nie skaczę. Jak nagrywam podcast, to mam nagrać 100 odcinków, zanim ocenię, czy mi się opłaca, a nie 3. Nie? Jak zaczynam robić kanał na YouTubie, to mam nagrać 100 odcinków, zanim odpowiem, czy to jest dobre, a nie 3. Nie? Jak zaczynam ćwiczyć, to nie, że pójdę 5 razy na siłownię, a 6 to już mi się nie chce, albo pogoda jest brzydka. Dyscyplina.
Dyscyplina to kluczowe słowo, myślę, że też w kontekście youtuberów, którzy przetrwali próbę czasu. Ja działam na tym rynku 9 lat i mam okazję zobaczyć, jak on się zmienia i też staje się to coraz bardziej tematyczne medium, czyli ja mógłbym cały czas generować bardzo duże zasięgi, zapraszając różnego rodzaju celebrytów, ale chcę iść świadomie w stronę biznesu, kosztem nawet mniejszych czasami odsłon, ale bardziej kalorycznych wyświetleń, bo nas pewnie w tej chwili ogląda spora rzesza przedsiębiorców, a gdybyśmy zrobili wywiad, dajmy na to, z Dodą, to przekrój społeczeństwa byłby szerszy, ale nie do końca o to chodzi, by dotrzeć do każdego.
Ale zwróć uwagę, że ty jesteś dowodem na te słowa, które powiedziałem. Dyscyplinę masz. 9 lat nagrywania odcinków na podcaście i masz bardzo konkretną niszę. Masz biznesowy kanał z dodatkiem tematów motoryzacyjnych. To jest bardzo konkretna nisza.
Tak, więc dlatego czasami musimy tą blachą poepatować w materiałach. Szymon, powiedz mi, 200 tysięcy złotych wystarczyłoby na nowego Mustanga, powiedzmy. Wystarczyłoby na pojechanie tu czy tam, odwiedzenie pięknych zagranicznych krajów, miejsc, o których nawet nie śniliśmy. Na co ty przeznaczyłbyś 200 tysięcy złotych, gdybyś dostał je od kogoś takiego, kto w internecie organizuje konkurs dla przedsiębiorców? Ty właśnie jesteś autorem tego konkursu. Jestem ciekaw, jakby to u ciebie wyglądało.
Na co bym wydał?
Tak.
Tak, jakby był małą firmą, to wydałbym najprawdopodobniej na inwestycje, na które mi nie starczyło budżetu. Przebudowałbym swoją stronę internetową, być może zatrudniłbym droższego pracownika, który by mi pomógł bardziej rozwijać biznes. W prawie każdej małej firmie są takie rzeczy, które musisz zrobić, ale nie masz na nie budżetu. Znam to doskonale z własnego życia. A w przypadku dużej firmy, jeżeli byłbym większą organizacją, to wydałbym tę kwotę na premię, na przykład dla osób, które ten konkurs pomogłyby wygrać.
A powiedz mi, co trzeba zrobić, żeby dostać od Ciebie 200 tysięcy złotych przy skali Twojej działalności? Są to środki, które no, już pewne rzeczy umożliwiają widzom.
Tak. W podcaście Nowoczesna Sprzedaż i Marketing startuje wyzwanie, które będzie miało 50 odcinków. To wyzwanie polega na tym, że każdy z oglądających może sobie zrobić swój własny projekt doradczy w swojej firmie. Ja będę w każdym odcinku prowadził słuchacza za rękę, dawał mu zadanie domowe, które pomogą mu przeprowadzić transformację albo sprzedaży, albo marketingu, bo będą dwie serie. I w dniu ukazania się 50 odcinka tego wyzwania wystartuje konkurs. Uczestnicy będą mogli opisać wyzwanie i to, w jaki sposób zmieniła się ich firma, co zrobili, co wdrożyli, na co zwrócili uwagę, jakie to przyniosło rezultaty. Nasza komisja konkursowa wybierze pracę, która zrobiła na nas największe wrażenie i ta firma wygra 200 tysięcy złotych w gotówce. Będą też wyróżnienia, które wygrają audyty naszych konsultantów, wywiady w podcaście, ale na tym będzie to polegało.
Szymon, czy coś tytułem zakończenia chciałbyś dodać?
Chciałbym bardzo podziękować wszystkim tym, którzy teraz oglądają. Bardzo podziękować też za pozytywny odbiór poprzedniego materiału. Jakby grupa Twoich widzów już na zawsze zostanie dla mnie w jakiś sposób taka bardzo sentymentalna. To znaczy Tamta pierwsza rozmowa, ona rzeczywiście przyniosła nam bardzo dużo dobrego i to za sprawą twoją, ale też właśnie wszystkich ludzi, którzy teraz siedzą i oglądają. Bardzo wam dziękuję. Nie spodziewałem się, to jest dla mnie cenne. Fajnie, że jesteście, fajnie, że tworzycie tą społeczność dookoła tego kanału. Ogromny szacunek dla was.
Też bardzo wam dziękuję. Napiszcie w komentarzach na koniec, proszę, czy dotrwaliście do samego końca materiału. Jeśli tak, to liczę na komentarz z hashtagiem do końca, no, albo do końca. Myślę, że bez polskich znaków też może być. No i co, widzimy się za parę dni na YouTubie. Do zobaczenia.
Do zobaczenia, dzięki.
Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.